Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu. Jest niedziela, 7 stycznia. W naszym magazynie dzisiaj ze mną w studio pan mecenas Jarosław Płucek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Państwu również dobry wieczór.
A z Krakowa łączy się z nami pan doktor Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Klub Jagielloński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panowie, może temat krajowy, żeby tak z grubej rury zacząć, zapytałbym was o to, czy grozi nam anarchia i państwo bez prawa. Wydaje się, że kazus byłych ministrów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, odchodząc od tego, czy faktycznie sprawiedliwie zostali skazani, czy też tak jak oni twierdzą, nie zostali skazani, to jest jednak odsłonięcie o wiele bardziej znaczącego, szerszego problemu, jakim jest kompetencja sądów, jakim jest mechanizm przekazywania spraw między instytucjami centralnymi państwa. To jest wreszcie zagrożenie i już politycy głównego nurtu w głównych mediach mówią o tym zagrożeniu również ewentualnej zapaści, jeśli by ten spór zszedł niżej, zszedł na sprawy zwyczajne, niekoniecznie spektakularne, ale które są, powiedzmy, tlenem dla obiegu wymiany gospodarczej, gdzie sądy, sprawne sądy, są niezbędne. Co wówczas taka na razie political fiction, nie oby tak zostało, sytuacja, w której na przykład ktoś stwierdzi, że nie uzna wyroku o zasiedzenie spadek, dlatego tylko, że jego zdaniem wyrok został wydany przez neosędziego, albo drugi, który stwierdzi, że jest zupełnie przeciwnie i ten wyrok uznać trzeba. Czy faktycznie grozi nam anarchia? Mecenas Jarosław Płucek.
No, mamy na pewno do czynienia z bardzo poważnym pytaniem o praworządność w Polsce w kontekście tych zapowiedzi, które obecna władza prezentowała. Natomiast tak naprawdę najbardziej istotny z punktu widzenia funkcjonowania państwa, to co pan redaktor powiedział, to jest status sędziów powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa, która jest kwestionowana przez obecną władzę. Jakby zostawmy ten spór na chwilkę na bok, bo to jednak jest grupa 3000 sędziów. To jest potężna ilość. Przypomnę, że sędziów w ogóle w Polsce mamy około 10 tysięcy, pewnie nieco ponad 9 tysięcy czynnych sędziów praktykujących, czyli mniej więcej 1/3 sędziów to są sędziowie powołani do zawodu lub przeniesieni z awansem przez Krajową Radę Sądownictwa po zmianie ustawy. No i teraz pytanie z punktu widzenia funkcjonowania państwa, co z tymi sędziami? No, wydaje się, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest to, że żeby tych sędziów dopuścić in gremio do orzekania, chyba że w indywidualnych przypadkach jesteśmy w stanie wykazać, że ten sędzia po prostu nie powinien orzekać. Z takich czy innych powodów to już jest osobna dyskusja. I to jest jakby pierwsza grupa, wydaje się, to jest jedyne rozwiązanie, ponieważ kwestionowanie prawa do orzekania przez te osoby to są setki,
panie mecenasie,
tysiące wyroków.
W jaki sposób odniesie się pan do problemu, wydaje się, również znaczącego, takiego jak czasami w mediach to się tak podaje, nieuznawany przez instytucje europejską, chociażby Izba albo i tak dalej, wskazuje się najczęściej instytucje. Przecież Trybunał Konstytucyjny wskazał, że w kwestiach zmian w sądach, tworzenia poszczególnych elementów instytucjonalnych sądów jesteśmy całkowicie niezależni. Czy zatem mamy do czynienia z tym sporem w jeszcze głębszym wymiarze, w sensie takim nie podoba się jakiejś części Trybunał Konstytucyjny, więc skoro on się nie podoba, no to można teraz kwestionować jego wyrok.
To jest trochę tak, że mam takiego kolegę bardzo dobrego i znanego prawnika, który mówi, że konstytucjonaliści to nie są prawnicy, to są bardziej teologowie. Ale to oczywiście mówimy z przymrużeniem oka, dlatego że skąd ten problem? Otóż problem wynika z tego, co do zasady...
Teoretycy czy teologowie?
Nie, no teologowie w sensie takim, że w takim sensie, że z krótkiego fragmentu Ewangelii potrafią wyciągnąć daleko idące wnioski. Ale do czego zmierzam? Otóż sytuacja jest taka, tego rodzaju akty prawne, jak akt jednolity Unii Europejskiej, czy też konstytucja, zawiera bardzo dużo norm generalnych, na podstawie których te organy orzekają. I tak samo polski nasz Trybunał Konstytucyjny, na podstawie artykułu 2, który jest najbardziej szerokim artykułem, który mówi, że Polska jest państwem prawa, w dużym skrócie, nie będę tutaj cytował, wyciągają wniosek, że jakiś przepis szczegółowy jest niezgodny z konstytucją. I trochę w tym samym trybie orzekają sądy europejskie, które mówią, okej, my nie możemy się wtrącać do systemu sprawowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, ale ten system, który jest, nie spełnia norm, które są zapisane tu czy tam. W związku z czym ta szeroka interpretacja przy trybunałach jest rzeczą, która się zdarza, no i oczywiście doprowadza do takiej kolizji kompetencji. Jeżeli o mnie chodzi, to ja uważam, że te europejskie organy nie mają prawa ingerować aż tak daleko w swoim orzecznictwie. Natomiast musimy się też przyjrzeć naszemu Trybunałowi, no bo nie możemy przechodzić do porządku dziennego nad tym, że rzeczywiście przy powoływaniu poszczególnych sędziów dochodziło do naruszenia konstytucji.
Chodzi o tak zwanych sędziów dublerów.
Mhm. To dokładnie o to chodzi. W pozostałym zakresie chyba nie mamy większego problemu. Ale znowu, jeżeli uznamy, że ustawa o KRS moim zdaniem zgodna z konstytucją, znowu powiem, bo tu mamy sytuację znowu taką. Jaki mamy problem z KRS-em? Konstytucja nie mówi o tym, jak następuje wybór sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa. Odsyła do ustawy. Sejm zmienił tą ustawę i mówi, dziś już nie będą sędziowie wybierać sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, tylko Sejm będzie wybierał tych członków. Zresztą dokładnie tak samo, jak wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I teraz, co się okazuje? Okazuje się, że ustawa, w tej sensie, w części konstytucja odsyła do ustawy, ale z innego przepisu zostało wywiedzione, że stanowi to naruszenie równowagi pomiędzy poszczególnymi władzami, czyli władzą wykonawczą a sądowniczą, czy jakby w tym przypadku władzą uchwałodawczą, że Sejm ma zbyt daleko idące kompetencje. Ale to jest pewien pogląd wywiedziony z innych przepisów konstytucji. I tak dalej, i tak dalej. Więc na tym poziomie mamy bardzo dużo sporów, natomiast gdzieś musimy kropkę postawić i na coś się zgodzić, bo inaczej rzeczywiście grozi nam bardzo...
Czyli ktoś musiałby ustąpić. To ja przejdę do Marcina Kędzierskiego i zapytam, jak pan patrzy na tą sprawę i jednocześnie zapytam pana o te konsekwencje polityczne. Kto i w którym miejscu powinien postawić tą kropkę, zakładając, że te obawy o anarchizację państwa nie są nieuzasadnione?
Mówimy przede wszystkim o ustroju państwa. Kiedy mówimy o ustroju państwa, no to mówimy o tych instytucjach, które dla tego ustroju są istotne. W tym przypadku tutaj mowa głównie o Trybunale Konstytucyjnym oraz o Sądzie Najwyższym. No i trzeba wprost powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość, podejmując zmiany w wymiarze sprawiedliwości na początku swojej kadencji, wprowadzając sędziów dublerów do Trybunału Konstytucyjnego, ja teraz nie chcę rozstrzygać, czy pierwsza Platforma, czy pierwszy PiS, to jest wtórne. Trybunału Konstytucyjnego de facto nie mamy. To znaczy on dzisiaj nie orzeka i dzisiaj nie ma społecznej legitymizacji. Jeżeli cokolwiek orzeknie, ten wyrok nie będzie traktowany jako wyrok wiążący. To już jest pewien dramat dla demokracji. I drugim problemem jest Sąd Najwyższy. Wiemy, że była Izba Dyscyplinarna, która nie była sądem także w rozumieniu polskiej konstytucji, ona została zlikwidowana. Mamy dzisiaj Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która również jest kwestionowana w rozumieniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie jest sądem. Stąd też marszałek Hołownia w sporze na przykład o wygaszenie mandatu posłów Kamińskiego i Wąsika zwrócił się do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, czyli Izby, która nie jest kwestionowana, jakby która wciąż posiada taką legitymizację. No ale jeden z sędziów też niezgodnie z prawem przekazał tę sprawę do orzekania właśnie Izby Spraw Kontroli Nadzwyczajnej, która nie jest uznawana. Więc w jakimś sensie trzeba powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość podkopało pewne fundamenty ustrojowe III RP i my już funkcjonujemy w zupełnie innym ustroju niż przed 2015 rokiem. No i Platforma zdecydowała się, żeby kontynuować te zmiany, jakby w sensie je zakwestionować, czy zalegalizować w takim praktycznym sensie. No to oznacza, że my dzisiaj potrzebujemy nowej konstytucji, tak? No bo na gruncie starej konstytucji nie jesteśmy w stanie już tego sporu
rozstrzygnąć. Nowa konstytucja to jest jeszcze trudniejsze do przeprowadzenia niż chyba zmiana tych sądów. Ad vocem Jarosław Pucek.
Ale znaczy nie tyle ad vocem, co ja tu się zgodzę, dlatego że za chwilę będziemy mieli kolejny problem konstytucyjny, to znaczy koabitacja prezydenta, który zapowiedział już niemalże otwartą wojnę z rządem, a przypomnę, że przy braku możliwości odrzucenia weta prezydenta, no rządzenie jest praktycznie niemożliwe, więc rzeczywiście za chwilę będziemy mieli pierwszy przykład realny, gdzie nasza konstytucja, no niestety, nie dogania rzeczywistości.
No tak, ale kohabitacja jeszcze jest zgodna z konstytucją, natomiast problemem będzie fakt decyzji dotyczącej mandatu tych dwóch posłów, no bo jeżeli ten wyrok Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych nie zostanie uznany przez marszałka Sejmu i ta sprawa wróci do Sądu Najwyższego.
Czy może być taka sytuacja, że marszałek nie uznaje wyroku sądowego?
No, najprawdopodobniej tak będzie.
Znaczy, tak może być, ponieważ skierowanie tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej było niezgodne z prawem. No i teraz, niezależnie od tego, jak to się rozstrzygnie...
Ale czy marszałek ma kompetencje, żeby ocenić, czy to było niezgodne z prawem, czy było?
Ja myślę, że niezależnie jak się stanie, jedna strona będzie miała inną interpretację niż druga, ale to oznacza paraliż prac Sejmu w tym sensie, że Prawo i Sprawiedliwość może, ja takiego scenariusza nie wykluczam, Jarosław Kaczyński może taką decyzję podjąć, żeby zacząć bojkotować obrady Sejmu i Sejm będzie podejmował decyzję, będzie uchwalał ustawy przy nieobecności posłów największej partii opozycyjnej. Wydaje mi się, że taki scenariusz nie jest całkowicie wykluczony. No i to oczywiście no, to będzie legalne, tak? Natomiast to będzie rodziło spore pytania w ogóle o to, czy Sejm może funkcjonować w takiej sytuacji. No jesteśmy u progu jakiejś absolutnej
katastrofy. Panie doktorze, to ja zapytam o jeszcze jeden scenariusz kolejnych wyborów. Czy uważa pan, że Andrzej Duda może się zdecydować na taką bombę atomową polityczną de facto, jak rozpisanie kolejnych wyborów?
No tutaj mamy określone kroki konstytucyjne i jeżeli by nie został uchwalony budżet do końca stycznia, wtedy prezydent ma możliwość rozwiązania parlamentu, no i zobowiązek, ma taką możliwość. No i teraz Sejm uchwali ten budżet. Pytanie, czy Andrzej Duda uzna, że Sejm działał w pełnym składzie, tak? No bo tutaj będzie kwestia tych mandatów dwóch posłów. No wydaje mi się to zupełnie opcja atomowa, natomiast chyba mało prawdopodobna, bo nie sądzę, żeby w sytuacji, w której czekają nas wybory samorządowe, i wybory europejskie. PiS, a tutaj PiS będzie podejmował decyzję tak naprawdę, chciał iść na trzecie wybory też bez pewności, żeby poprawić swoje notowanie, bo ja nie mam absolutnie przekonania, że PiS dzisiaj w tych sondażach jakoś się wyraźnie wzmocnił i że jest w stanie ugrać więcej niż w wyborach 15 października. Więc
wydaje się, że Polska 2050 właśnie przez to zmediatyzowanie.
No ale to oznacza, że wzmocniona jest aktualnie rządząca koalicja, więc jakby to wiele nie zmienia. Tak? Znaczy, to jest pewien paradoks, że wzmacniający się Szymon Hołownia i ta ekipa oznacza tak naprawdę władzę Donalda Tuska. No to jest jakby dość proste, tak samo jak, nie wiem, nagle wzrost notowań Solidarnej Polski, gdyby szła jakoś osobno, to tak naprawdę byłoby wsparcie dla PiSu. Natomiast rzeczywiście sytuacja dzisiejsza jest testem dla klasy politycznej, dlatego że w pewnym momencie albo będą brnęli dalej w ten konflikt i zacznie się znowu dyskusja odnośnie prerogatyw prezydenta, czy prezydent stosując prawo łaski, stosuje ją swobodnie, ale nie w oderwaniu od prawa. I znowu mamy sytuację, gdzie jest uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego, co dla prawnika generalnie kończy dyskusję, która mówi, że no nie można łaskawić kogoś, kto nie jest prawomocnie skazanym. Ja mogę mieć na ten temat różny pogląd, ale w sytuacji, kiedy ja, jako radca prawny Jarosław Pucek, słyszę, że Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podejmuje uchwałę, kończę tę dyskusję. Ja mogę się nie zgadzać, mogę pisać sobie komentarze do tego orzeczenia i tak dalej, tak dalej, ale w sensie prawnym jesteśmy nią związani, przynajmniej w tej sprawie. I tak dalej, i tak dalej. No tych sporów moglibyśmy mnożyć. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość mówi, no tak, ale prezydent nie jest w żaden sposób ograniczony w stosowaniu swoich prerogatyw, ale nie jest oderwany od prawa. I tak dalej, i tak dalej. Do czego zmierzam? Musi nastąpić pewna refleksja, albo dojdzie do bardzo poważnego konfliktu. I to jest test dla klasy politycznej. Czy są w stanie, czy ich tak naprawdę interesuje los Rzeczpospolitej, czy to jest pełne, czy mają usta pełne frazesów i są w tym krytycznym momencie w stanie stanąć na wysokości zadania i dokonać pewnej refleksji po to, żeby to państwo normalnie funkcjonowało.
Są czy nie są, Marcin Kędzierski?
W moim odczuciu Nie są. To znaczy tutaj jednak spór polityczny weźmie górę i raczej należy spodziewać
się... Dodam, że przytakuje Jarosław Pucyk.
Tak, zgadzamy się, tak.
Mhm. Zobaczymy, co się będzie działo. Nadchodzący tydzień jest tygodniem sejmowym, więc wydaje się, że sprawa ta będzie się rozstrzygać w najbliższych dniach. Zostańcie Państwo z nami. Przechodzimy do części międzynarodowej naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cały czas z nami Marcin Kędzierski z Krakowa, w studio ze mną Jarosław Pucek, a w części międzynarodowej chciałem zapytać was i porozmawiać o problemie dostępu do broni w kontekście Stanów Zjednoczonych. W minionym roku przyjmuje się, że w Stanach Zjednoczonych było 650 strzelanin. Zastrzelono 18 800 osób. W tej liczbie nie ma 24 tysięcy samobójstw. No, te liczby porażają. Z jednej strony jest kultura broni w niektórych stanach, takich jak Teksas, gdzie posiadanie broni jest częścią, powiedzmy, tożsamości, częścią tej doktryny My Home is My Castle. Z drugiej strony są stany, które prawie że nie różnią się od Europy, jeśli chodzi o dostępność do broni. W każdym razie część stanów zaostrza przepisy, między innymi ma się pojawić zakaz sprzedaży broni półautomatycznej. Czy jest tak, że jesteśmy u schyłku tego mitu, że broń oznacza niezależność, ale broń oznacza prawo do samoobrony? Czy nie jest tak, że ta praktyka pokazana w statystyce najzwyczajniej w świecie obala ten mit? Marcin Kędzierski.
Myślę, że gdybyśmy sobie wzięli tak naprawdę zwolenników posiadania dostępu do, czy dostępu do posiadania broni, oni mi argumentowaliby, że te dane są nieprawdziwe, zmanipulowane i że tak naprawdę bez tego ofiar byłoby więcej. Natomiast wydaje mi się, że no jednak trudno jest dużo argumentować, to znaczy te dane Stanów Zjednoczonych, ale także z innych państw europejskich pokazują, że jest problem i jeżeli dodamy do tego problemy, którym się w ogóle mierzą społeczeństwa, czyli rosnąca liczba depresji, rosnąca liczba różnych zaburzeń psychicznych, narastające problemy z alkoholem, rosnąca przemoc domowa, no to w tej sytuacji dawanie ludziom do ręki broni...
Zostańmy przy broni w tej
tak,
części.
Tylko to jest istotne, bo jeżeli dajemy broń ludziom do ręki, w sytuacji, w której oni mają problemy z samoświadomością, no to ryzyko związane z posiadaniem broni jest o wiele większe niż sytuacja, w której broni palnej nie posiadają. To znaczy, kiedy mieli dostępu tylko nóż, no to wiadomo, że jeżeli ktoś, nie wiem, posłem alkoholu czy jakiejś choroby psychicznej chwyci za nóż, no to straty, które będą spowodowane takim atakiem, będą o wiele mniejsze niż w sytuacji, w której ma dostęp do, nie wiem, broni palnej, czy nawet broni półautomatycznej, tak? Więc tutaj sytuacja jest w moim odczuciu absolutnie jasna i ten dostęp do broni powinien być bardzo szczegółowo limitowany.
Myśli pan, że w Stanach Zjednoczonych też następuje refleksja w tym temacie? Wydaje się, że tutaj także politycy amerykańscy z przyczyn oczywistych nie chcieli tego tematu ruszać. Tutaj jakaś zmiana jest jednak, żeby ograniczać posiadanie broni. Koniec tej złotej epoki dostępu do broni w Stanach? Jak pan to ocenia?
Ale to jest ciekawe pytanie, dlatego że widzimy dużą zmianę polityczną w Stanach Zjednoczonych. Szykują się wybory prezydenckie, w których najprawdopodobniej wystąpi Donald Trump, o ile poszczególne sądy stanowe nie uniemożliwią mu takiego startu.
Znów sądy.
Donald Trump jest politykiem reprezentującym tę frakcję nowej prawicy, tak zwanego alt-rightu, który jednak jest znany z tego zgody czy aprobaty dla posiadania broni. Więc te zmiany polityczne, które obserwujemy za oceanem, ale które także dotykają nas w Europie, czyli właśnie tej radykalizacji prawicy, mogą sprawiać, że ten temat broni będzie jednym z ważniejszych tematów kampanijnych i ten temat także pojawi się w Polsce, no bo przecież w Polsce te ruchy alt-rightowe, takie jak choćby najważniejsza partia reprezentująca ten nurt, czyli Konfederacja, i jednak opowiada się za ułatwieniem dostępu do broni, więc ten temat może być, nie mówię, że głównym, ale jednym z tematów podnoszonym na sztandarach przez to środowisko nowej
prawicy. Nie wiem, czy Konfederacji to by przyniosło głosy, no wyobraźmy sobie chociażby słynnego posła od Gaśnicy, który gdyby przyjąć, mógłby mieć, chociaż on chyba się chwalił, że ma akurat pozwolenie na posiadanie broni. Nie jestem pewny, gdzieś taką informację wyczytałem, jeszcze byłoby to do sprawdzenia, ale raczej Grzegorz Braun z tematem dostęp do broni chyba się polskim wyborcom najlepiej by nie skojarzył. Jarosław Pucek, z tym samym pytaniem wracam. Mhm. Czy jest to jakaś fundamentalna zmiana w kulturze politycznej Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o to nowe skądinąd podejście do polityki posiadania broni?
Ale ja nie spodziewam się radykalnych zmian, dlatego że miejmy świadomość, że prawo do broni w Stanach Zjednoczonych jest przyznane obywatelom drugą poprawką do Konstytucji. Jeśli wrócimy do historii, ta druga poprawka to jest efekt przyjęcia tak zwanego Bill of Rights, czyli karty praw, tuż po tym, jak została przyjęta Konstytucja Stanów Zjednoczonych. Na tle tej dyskusji o Konstytucji uznano, że są pewne kwestie, które należałoby jeszcze uszczegółowić, ale nie mieszajmy do tego Konstytucji, przyjmijmy osobny akt. A więc kilka lat po przyjęciu amerykańskiej Konstytucji przyjmowana jest Karta Praw. Idzie w drugim punkcie, czyli ta druga poprawka słynna, to jest przyznanie prawa do broni. A kto zna historię Stanów Zjednoczonych, był lub trochę się tym interesuje, ten wie, że zarówno Deklaracja Niepodległości, Konstytucja i właśnie Karta Praw, to są dokumenty, co do których Amerykanie mają niezwykle, powiedziałbym, nabożny niemalże stosunek. Oni
czyli
wierzą
co, tylko
to,
burza medialna?
Moment, jakby do czego, bo do czego zmierzam? Otóż wierzą w to, że to są podwaliny sukcesu, źródło sukcesu Stanów Zjednoczonych i jakiekolwiek zmiany w tych fundamentach mogą zagrozić rozwojowi Stanów Zjednoczonych. Więc nie jest to tylko kwestia prawna, choć oczywiście też ustrojowa, ale właśnie wręcz ustrojowa lub nawet kulturowa. I miejmy świadomość, że najbardziej znaczącą organizacją lobbystyczną jest NRA, czyli National Rifle Association of America. Jakoś tak, nie wiem, czy dokładnie cytuję. Czyli organizacja lobbystyczna niezwykle wpływowa, 5 milionów członków i ta dyskusja trwa od lat. Problemem, jaki ja dostrzegam, bo dane, które pan redaktor przytoczył, nie mogą być analizowane bez oderwania od struktury przestępczości w Stanach Zjednoczonych. I to jest pewien problem, ponieważ polityczna poprawność w Stanach Zjednoczonych trochę knebluje otwartą debatę na temat tego, jak wygląda przestępczość. A zatem mamy sytuację taką, że zdecydowaną większość tych przestępstw popełniają no jednak przedstawiciele mniejszości, z którą co do zasady są poważne
rasowej,
tak, z którą co do zasady, mówię o tylko kwestiach, nie chcę rozciągać na ideologiczne aspekty, tylko kwestie kryminalistyczne. Statystyki są takie, jakie są, ale ciężko jest w Stanach Zjednoczonych otwarcie o tym dyskutować. W związku z czym mamy sytuację taką. Te dane rzeczywiście wołają, krzyczą, natomiast one dotyczą relatywnie niewielkiej społeczności, czyli większość ma prawo do posiadania tej broni, posiada tą broń legalnie i nie ma potrzeby, żeby im to ograniczać w Stanach Zjednoczonych. Jest druga kwestia jeszcze, tylko dodam, zakres możliwości zastosowania broni w Stanach Zjednoczonych jest zupełnie inny niż w Polsce. W Stanach Zjednoczonych dyskusja o ograniczeniu broni to jest mniej więcej tak, jakbyśmy w Polsce dyskutowali, czy wolno nam mieć przy sobie gaz pieprzowy. Dlatego, że można tą broń wyciągnąć.
Wolno.
No, wolno, ale no to też nie jest takie proste i oczywiste, ale generalnie wolno. Natomiast co do czego zmierzam? Tamto zastosowanie jest o wiele szersze. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że to służy poprawie bezpieczeństwa lub poczuciu bezpieczeństwa, bo Amerykanin wie, że jeżeli jego własność lub jakiekolwiek dobro prawnym chronione jest zagrożone, to on używając tej broni może się obronić. W Polsce jest zupełnie inaczej, więc jakby to są nieparalelne sytuację, natomiast ja nie wierzę w to, że nastąpi jakieś istotne ograniczenie prawa do dostępu do broni w Stanach Zjednoczonych.
Czy nie jest trochę tak, że tu jest droga jednokierunkowa, to znaczy, tak jak wspomniał mecenas Pucek, jest jakaś nadreprezentacja w jednej grupie, która używa tej broni w celach przestępczych i czy to nie jest teraz tak, że to jest nie do odwrócenia, to znaczy nie można już niejako zakazać wszystkim posiadania tej broni, no bo ta broń będzie raz w jakimś obiegu nielegalny i
dokładnie
nielegalnym, tak. Jest jej dużo i dwa, w tym przypadku faktyczna strata będzie tą stratą tych, którzy nie mogliby
dokładnie
się
do tego
bronić.
Zmierzam. Przestępca zawsze znajdzie dostęp do broni, a ponieważ w Stanach tej broni jest cała masa, więc wyrugowanie jej z rynku, z obiegu jest niemalże niemożliwe, to ograniczenie prawa do broni jest tak naprawdę ograniczeniem prawa do tych, którzy mieliby możliwość bronienia się przez tymi przestępczami, którzy i tak tej broni będą używali. I to jest pewien paradoks tej dyskusji, która się pojawia w Stanach Zjednoczonych. Mhm. I pamiętajmy, że ta sytuacja nie jest taka sama jak w Polsce.
To jeśli wywołał temat Polski Jarosław Pucek, to zapytam Marcina Kędzierskiego, czy ten temat może mieć nośność polityczną w Polsce również?
No tak jak powiedziałem, wraz z pewnym radykalizowaniem się prawicy, pojawieniem się tego alt-rightu, ten temat dostępu do broni może się pojawiać wraz z w ogóle innymi hasłami wolnościowymi dotyczącymi na przykład sprzeciwu wobec prowadzenia stref wolnego transportu, czy czystego transportu w miastach, czy nie wiem, zakazu dotyczących innych kwestii. To akurat ten temat może się gdzieś pojawić, ale nie sądzę, żeby on był tematem jakimś wiodącym, myślę, że w Polsce
no, panie doktorze, przepraszam, że wyjdę w słowo, ale to jednak sfer czystego transportu bym nie łączył z bronią, bo biorąc pod uwagę, jak wielu Polaków jednak korzysta z starych samochodów ze względów ekonomicznych, nie stać ich na nowy samochód, no to powiedzmy szczerze, że to jest trochę jednak inna dyskusja, inny temat.
Nie, oczywiście, tak, ja tylko mówię o możliwych tematach, które się pojawiają w tym nurcie alt-rightowym, ale też mówię, że ten temat z tego transportu będzie tematem bardzo nośnym, właśnie z tych powodów, o których pan redaktor wspomniał, natomiast no, temat broni jest tematem jednak wciąż niszowym. Myślę, że on jest istotny z jednej perspektywy, o której nie wspomnieliśmy, czyli z perspektywy myśliwych, tak, bo to jest, pamiętajmy, że w Polsce mamy zarejestrowanych około 100 tysięcy myśliwych, ja teraz nie jestem dokładnych danych, ale to są tego rzędu wielkości. I no to jest pytanie o dostęp do broni dla tej grupy i w ogóle pewnych ograniczeń dotyczących możliwości polowania. Tak? I to może być, wydaje mi się, ważniejszy temat polityczny w Polsce niż sam fakt dostępu do broni.
Jarosław Pucek, adwocem.
Nie zgadzam się, jeżeli chodzi o myśliwych, bo z promil, znaczy inaczej, nieuprawnione użycie broni przez myśliwego poza polowaniem, to jest jakiś promil przypadków, zupełnie pomijalny statystycznie. Natomiast jeżeli ja bym miał na coś zwrócić uwagę, to musielibyśmy rozmawiać o dostępie do broni w korelacji z zakresem stosowania obrony, możliwość zastosowania obrony koniecznej. Dzisiaj w Polsce posiadanie broni jest bez sensu o tyle, że istnieje bardzo realne zagrożenie, że jeżeli ja użyję broni w obronie własnej,
to będę zabójcą.
To niestety, niestety może sąd uznać, że przekroczyłem tę granicę obrony koniecznej i będę sądzony właśnie za...
Takie sprawy zresztą były, prawda?
Były, dlatego że w polskim prawie obrona konieczna mniej więcej sformułowana czy skonstruowana w taki sposób, że to odparcie zamachu na dobro prawne chronione musi być adekwatne. Czyli jeżeli wchodzi do mnie włamywacz i nie ma noża, nie rzuca się na mnie, to ja jedynie, przepraszam, mogę go kopnąć w zadek. Ale jeżeli bym wyciągnął broń i strzelił do niego, no to prawdopodobnie bym przekroczył granicę obrony koniecznej. W związku z czym te dwie dyskusje powinniśmy w jakiś sposób powiązać. To jest taki mój postulat. Jeżeli rozmawiamy o prawie do broni, to rozmawiajmy też i o tym.
Marcin Kędzierski, czy do tego wątku coś pan by dodał jeszcze?
No ja bym jednak do tych myśliwych powrócił, dlatego że ten temat się pojawił chociaż ostatnim razem w Zachodniopomorskim, kiedy myśliwy zastrzelił żołnierza podczas poligonu. No i ten temat się pojawia, ja nie znam statystyk dokładnych, ale rocznie prawdopodobnie kilkanaście czy kilkadziesiąt osób ginie w wyniku postrzelenia przez myśliwych, więc myślę, że ten temat się będzie pojawiał w debacie publicznej i on ma pewną nośność, tak, jeżeli właśnie chodzi o kwestie relacji między władzą a Polskim Związkiem Łowieckim, ale tak jak mówię, tutaj to pewnie trzeba byłoby się odnieść do szczegółowych statystyk, których ja nie znam, więc myślę, że na ten temat bym
zamknął. No, myśliwi by się bronili, trochę zaskoczył pan doktor tym tematem, ale z takiej wiedzy, którą gdzieś wyczytałem, myśliwi by się bronili w ten sposób, że oni dbają chociażby o trzymanie populacji zwierząt w określonych wartościach, które...
No tak, ale rozumiem, że dyskusja dotyczy jakichś nieuzasadnionych lub nieuprawnionych użycia broni, gdzie tym dobrem wyższego rzędu jednak jest życie i zdrowie człowieka, a dobrostan zwierząt jednak jest w tej hierarchii wartości niżej. Więc tak jak zrozumiałem pana doktora.
Tak, ale nawiązuję tutaj do częstych w opinii, gdzie chciano by w ogóle myślistwo zdelegalizować i go wykluczyć, że on myślistwo
pełni
ma
ważną rolę dzisiaj rolę w gospodarczą. Tak, to myślę, że tu się zgodzimy.
Pan doktor się zgodzi z nami?
Ja myślę, że ja się powstrzymam od komentarza, ponieważ to nie mam jednoznacznego stanowiska i pewnie musiałbym mieć większą wiedzę w tym temacie. Wiem tylko, że ten temat może mieć pewną nośność społeczną.
Nie wiem, czy konsument by tak łatwo zrezygnował z dziczyzny, przynajmniej ten, kto...
Ja nie.
Raz chociaż spróbował. No właśnie, słuchajcie, przejdziemy z powrotem do części krajowej. Państwa zapraszam do pozostania z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Jarosław Pucek i Marcin Kędzierski, a w części trzeciej chciałbym zapytać was o pakt migracyjny. Trochę czasu minęło, można by powiedzieć, że te najbardziej emocjonalne komentarze za nami, a zatem co ten pakt zawiera? Po pierwsze, jest to porozumienie, czyli wszystkie państwa Unii Europejskiej osiągnęły w tej kwestii porozumienie. Oczekuje się tutaj, aby granice Unii były zabezpieczone, a zatem płot na granicy białorusko-polskiej wpisuje się w tą strategię, ale najbardziej dyskusyjną sprawą jest obowiązkowa relokacja. Ta obowiązkowa relokacja oznacza, że wprowadzony zostaje system przyjmuj albo płać.
Nie, czyli... panie, to przepraszam, nie, będę protestował. To nie tego dotyczy pakt migracyjny. To jest pewien problem naszej dyskusji. Czy ja mogę już teraz, bo nie chciałbym przerywać?
Proszę bardzo.
Bo panie redaktorze, to jest właśnie niezwykle istotna rzecz. Jakby ogólna uwaga. Ten pakt migracyjny zawiera bardzo dużo postulatów, o których Polska mówi. Czyli po pierwsze, wzmocnienie zabezpieczenia granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Po drugie, zaostrzenie polityki azylowej. Po trzecie, możliwość cofania ludzi, którzy nielegalnie dostają się do Unii Europejskiej i którzy nie ma podstaw do tego, żeby się ubiegali o ochronę prawną na terenie Unii Europejskiej. Czyli jakby szereg postulatów zostało spełnionych. W kwestii migracyjnej, tej szczególnej, nie ma przymusowej relokacji. Jest obowiązek przymusowej pomocy państwom zagrożonym kryzysem migracyjnym. I ta pomoc może się sprowadzać, to wybiera państwo, które tej pomocy udziela. Czyli na przykład Polska zostanie zobowiązana do udzielenia pomocy Grecji. To Polska wybiera, czy przyjmie do siebie jakąś grupę migrantów, czy płaci.
No właśnie.
A więc nie ma obowiązku przymusu migracyjnego, jest przymus pomocy, a ta pomoc będzie udzielona w taki sposób...
Ta pomoc ma jaką postać, panie mecenasie?
No właśnie.
Przyjęcia albo płacenia, zgadza się?
Zgoda, no tak właśnie. Jest. Ale nie ma przymusu, nie ma czegoś takiego jak przymus relokacji. Tu będę protestował, bo tak nie jest.
No, możemy się kłócić
pomocy w kryzysie migracyjnym.
Możemy się kłócić
to
o sformułowanie, jednakowoż skutek jest ten sam.
Nie, nie jest ten sam. Ponieważ Polska nie będzie miała nigdy obowiązku narzuconego przez państwo, czy Komisję Europejską, czy kogoś innego, przyjęcia migrantów. Tak nie jest. Ma obowiązek udzielić pomocy. I teraz sama zdecyduje, w jakiej formie tej pomocy udziela. A to jest
istotna udzielenie
różnica.
Tej pomocy polega na tym, że mamy dwa wyjścia. Pierwszym wyjściem przyjęcie tych ludzi, drugim wyjściem zapłacenie.
Ale zapłacenie komu i za co? Zapłaty państwu, który jest w kryzysie migracyjnym.
To już nie ma znaczenia.
No, ma znaczenie,
państwa. Państwo musi podjąć, jest obligowane podjęcie ale, tylko tych dwóch czynności. Czy państwo może odstąpić, panie mecenasie, od tych czynności?
To byłoby tym samym, co zamknięcie oczu i zaciśnięcie uszu na zjawisko, które istnieje. No nie można się tak zachowywać, ponieważ to jest wbrew skuteczne. To jest nieskuteczne. Migranci w Europie są. Problem istnieje. Migracja będzie narastać. W związku z czym sytuacja jest taka, że oczekiwalibyśmy od organów Unii Europejskiej, że ten temat podejmą. Podjęły i w moim ocenie idą to w kierunku słusznym. Natomiast mamy problem znowu z debatą w Polsce. Tak? Dla mnie sytuacja, w której pewien poziom solidarności w Unii Europejskiej jest konieczny, bo inaczej się rozleci cała ta sytuacja.
Panie mecenasie, bardzo przepraszam, rozmawiamy o dwóch rzeczach. Pierwszą rzeczą to jest pewne stanowisko etyczne i ta dyskusja rzeczywiście jest gdzieś, że to trzeba rozwiązać, a drugą rzeczą to są zapisy tegoż porozumienia.
Tak.
I w tym porozumieniu, no tak jak możemy to nazwać,
jeszcze
że to nie jest relokacja,
nie
ale jest sana pomoc, ten obowiązek jednak jest.
Ale istnieje problem, w związku z czym my się musimy nim zająć. No jak mamy się zająć, nie pomagając, no co mamy odwrócić się plecami do Grecji czy do Włoch, które mierzą się z problemem, które zresztą oczywiście wywołały nie Włochy i nie Grecja, tak? Przecież to nie jest
ich wina.
No właśnie, ale teraz oni się mierzą z tym zjawiskiem. No nie możemy zupełnie odwrócić się plecami do nich i powiedzieć, to nie jest nasz problem. problem. Bo kiedy myśmy przyjmowali Ukraińców, to też wołaliśmy do Unii Europejskiej, no pomóżcie nam. W związku z tym, no nie możemy zachowywać się tak, że problem, który nas geograficznie lub nie dotyczy, na przykład produkcja pomarańczy nas nie dotyczy, więc nie będziemy się tym w Unii Europejskiej zajmować. Takie stanowisko jest wbrew istocie samej Unii Europejskiej.
Marcin Kędzierski, czy konsekwencje przyjęcia paktu migracyjnego są, tak jak twierdzi mecenas Pucek, no w sumie niewielkie można by tak zrobić, no bo to
mamy
można by tak
wybór,
powiedzieć,
znaczy,
bo mamy, mamy jakąś to, żeby... opcję, czy tak. też jest tak, że jednak jest coś, co może no, dogłębnie zmienić polską przestrzeń też polityczną, ale również i społeczną w tym przypadku.
Bardzo się cieszę z tego, tej tyrady, którą wygłosił Jarosław Pucek, bo w ten sposób co ja nie muszę jej wygłaszać. Faktycznie w debacie publicznej mamy absolutne pomieszanie z oplątaniem i te hasło przymusowej relokacji jakoś tak już przywarło na...
To panowie, przymusowej pomocy, idąc waszą nomenklaturą.
Tak,
przymusowej pomocy.
Ale to jest istotne, dlatego że naczelną zasadą Unii Europejskiej jest zasada solidarności i trudno się dziwić, że w sytuacji, w której mamy kryzys dotykający całą wspólnotę, jest oczekiwanie, żeby tę solidarność okazywać. Przecież my, korzystając z pieniędzy europejskich, no także korzystamy z zasady solidarności. Ale pamiętajmy, że to nie jest tylko czysta empatia wobec Greków czy Włochów, bo przecież Polska jest też krajem dotkniętym kryzysem migracyjnym. Nie da się wykluczyć, że w najbliższych miesiącach czy latach pojawi się kolejny epizod na granicy polsko-białoruskiej, w którym Polska będzie wzywała Unię Europejską o pomoc tak naprawdę. I to nie tylko o to, żeby przyjąć te osoby u siebie, ale że na przykład pomóc nam w finansowaniu funkcjonowania ośrodków dla imigrantów nielegalnych, tak? Bo to jest tak naprawdę...
Czyli przewiduje pan, że jednak nie będzie pushbacków, tylko te osoby będą z Białorusi przyjmowane i będą w ośrodkach osadzane?
Znaczy, tak się już dzisiaj dzieje. No, to jest tak, że...
No nie no, panie doktorze, tak się nie dzieje. Te pushbacki są.
Mamy wiele, no właśnie mamy wiele odcieni szarości, bo są i pushbacki, są już sytuacje, w których ci migranci przedostają się przez płot, przecież budowa płotu wcale nie powstrzymała tej migracji. Czyli jest tak, że część tych osób trafia od razu do Niemiec, ale część także te osoby trafiają pod opiekę służby naszej granicznej i trafiają do tych zamkniętych ośrodków, w których oczekują na rozstrzygnięcie tej procedury azylowej. Więc no chyba, że uznamy, że tak naprawdę problemu nie ma i strzelamy do migrantów na granicy, ale wydaje mi się, że to jest rozwiązanie, którego nie społecznie nie chcemy zaakceptować. I oczywiście skala tej migracji na południe Europy jest większa niż u nas, natomiast no jakoś sobie musimy z tym radzić. Inna sprawa, że mam głębokie przekonanie, że tematyka migracyjna i tego, jak sobie będziemy radzili z migracją, no bo to, że ta migracja będzie, raczej nie ulega wątpliwości, będzie kluczowym czynnikiem decydującym o kształcie europejskiej sceny politycznej, czy mówię i o całej Unii Europejskiej, i o poszczególnych państwach członkowskich. I tak naprawdę, jeżeli Unia sobie nie poradzi z tematem migracji, no to będzie czynnik, który będzie powodował jakąś radykalną dezintegrację i też będzie zachęcał państwa wrogie, takie jak Federacja Rosyjska, żeby tą kartą migracyjną grać. Więc im więcej solidarności europejskiej pomiędzy państwami członkowskimi, tym łatwiej będzie tym tematem zarządzać.
Wróćmy do tego przypadku z Białorusi, bo wydaje się, że te przypadki są jednak nieco inne, gdyby porównać sprawę chociażby migracyjną, jaką mają Włosi i jaką my mamy z Białorusią, z tego względu, że ci migranci są przywożeni przez Łukaszenkę, Putina i testują też nasze zdolności obronne, a zatem czy Unia w ogóle ma pomysł na tą politykę migracyjną?
Ja przypomnę, panie redaktorze, że akurat Unia Europejska wspiera działania Polski w tym, co się dzieje na granicy z Białorusią. No to tylko
od niedawna, bo jakiś czas krytykowała pushbacki, odwołując chociażby szefa Frontexu za to, że wspierał właśnie te pushbacki.
No tak, ale no możemy się spierać, co było ileś czasu temu, natomiast dzisiaj Unia Europejska jest już po tej refleksji i widzi, że jest problem. I tak naprawdę wspiera te działania Polski. Zresztą te działania zostały powielone lub Polska też zaadaptowała te rozwiązania, które się pojawiały w innych krajach Unii Europejskiej. Natomiast myślę, że dobrze, że się tak stało, jak się stało, ponieważ kierunek tej dyskusji zmierza w tą właśnie stronę, którą my byśmy raczej oczekiwali. I tak, jeszcze raz powtórzę, ten pakiet migracyjny nie został przyjęty, zostały przyjęte pewne kierunki i te kierunki są słuszne i one wszystkie, moim zdaniem, w mojej ocenie są słuszne, bo bo jeszcze raz przypomnę, ta dyskusja nie dotyczy tylko kwestii tego, co się dzieje na granicy, czyli właśnie już zaistniałego kryzysu, czy zaistniałego kryzysu migracyjnego, czy narastającego, ale też i sposobu zapobiegania tym kryzysom poprzez właśnie wzmocnienie granic, na przykład poprzez płot i całą tą infrastrukturę, jak też i kwestie struktury prawnej, czyli co i jak postępować z tymi osobami, to wszystko
myśli
jest
pan, że te narzędzia są wystarczające w tym
momencie?
Tego
nie powiem, ponieważ jeszcze nie ma narzędzi. Jeszcze raz powtórzę, nie został przyjęty pakt migracyjny, nie mamy gotowych rozwiązań, mamy wyznaczone kierunki, co do których się zgodziliśmy, które teraz będą właśnie...
Znaczy on został, gdyby tą metaforą użyć, on został na poziomie ustawy przyjęty, natomiast czekamy na rozporządzenia.
Dokładnie tak, no więc jakby kierunek jest słuszny i pilnujmy tego, jakie będą te szczegóły. Dlatego też apelowałbym tutaj o jakby jak najbardziej merytoryczną dyskusję, bo ta merytoryczna dyskusja odsłoni nam to, co rzeczywiście jest dla Polski istotne i w mojej ocenie bardzo korzystne.
Jak na to patrzy Marcin Kędzierski?
Ja się absolutnie pod tym podpisuję i jestem dość spokojny. Oto był akurat osobą odpowiedzialną za politykę migracyjną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Został w radze podsekretarza stanu profesor Maciej Duszczyk, jeden z najwybitniejszych polskich ekspertów od tematyki migracyjnej. Więc jest to, chociaż mam wiele wątpliwości co do wielu nominacji nowych władz, akurat tutaj mamy do czynienia z właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. No i dajmy mu szansę popracować. Ta przestrzeń czy pole, w którym się poruszamy, te kierunki, o których wspomniał mecenas Kucek, moim zdaniem są z polskiej perspektywy korzystne i warto w tym kierunku iść, warto je rozwijać.
Panowie, kończymy nasz magazyn. Moje kanoniczne pytanie, co polecacie do czytania, może oglądania, Marcin Kędzierski?
To ja powiem dzisiaj, że czytam dużo dla dzieci, a z taką bohaterką, główną autorką jest ostatnio pani Emilia Kiereś, córka Małgorzaty Musierowicz. Jest taki ukłon z Krakowa w stronę Poznania, tak? Bo to rozumiecie poznanianka.
A Jarosław Pucek, co poleca?
Ja się może tym razem wyłamię, ponieważ chciałbym polecić pewien podcast. Bardzo dużo słucham, czy to jeżdżąc samochodem, czy też biegając. Polecam państwu serdecznie moje najnowsze odkrycie, podcast Radio Naukowe, w którym prowadzone są dyskusje na rozmaite tematy, od biologii, chemii, po teologię lub nauki historyczne w kontekście religii. Naprawdę niesamowite źródło wiedzy. Serdecznie polecam sam i zasłuchuję się ostatnio tylko w tym.
I skoro o literaturze dziecięcej wspomniał Marcin Kędzierski, no to no muszę was zapytać, czy na Akademię Pana Kleksa, no bo się wybieracie.
Kupiłem już bilety, całą rodziną mieliśmy iść, ale niestety obowiązki rodzinne, inne nam wypadły, musiałem odwołać to wyjście, ale wybieramy się kategorycznie, żeby zobaczyć. No, najbardziej to ja się cieszę na to wyjście.
Marcinie, czy też?
No my raczej nie, my jesteśmy troszkę odłączeni od takiej kultury kinowej, więc musimy poczekać, aż będzie wolniejszy dostępie.
No, też film, który wzbudza spory rezonans właśnie chociażby przez to, że jego poprzednik z lat 80. był tym filmem kultowym. Proszę państwa, no jeszcze w takim trybie kończącej się przerwy dla tych, którzy nie musieli wrócić do pracy po nowym roku, te polecenia. Bardzo dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli z Krakowa Marcin Kędzierski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobranoc. Wszystkiego dobrego nowym roku.
I z Poznania mecenas Jarosław Pucek. Dziękuję bardzo.
Również noworocznie kłaniam się państwu.
Ja się państwu kłaniam, życząc dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.